To, co za chwilę zobaczycie, to film o nieciekawej historii. Nagrany został przez kamery nadzorujące okolice sklepu w Rotterdamie. Tak, mówimy o tym Rotterdamie, który jest wielkim portem w Holandii. A sama scena pokazuje próbę morderstwa. Do zamordowania ofiary nie doszło, ale ja i tak ze względu na standardy YouTube, ale także na to, aby zachować jakikolwiek szacunek dla ofiary, nie chciałbym wam pokazać całości. Ten materiał jest częścią większej całości. A samo morderstwo, jak się okazało, nie było jedynym, jakiego próbował dokonać człowiek, którego na tych nagraniach widzimy. Obejrzyjcie tę scenę, a za chwilę omówimy bardziej szczegółowo szerszy problem, jaki z tej historii wynika. Zapraszam.
Die man lijkt dan even later te controleren hoe diep de 37-jarige in slaap is met wat tikjes tegen hem en zijn spullen. En dan komt het, een paar minuten later is hij terug. En hij draagt dan dus een enorm grote zware steen op zijn hoofd. Eng om te zien hoe hij heel rustig weer naar die slapende man gaat. En dan wordt het echt afschuwelijk.
Cześć, tu Radek Pogoda. Witajcie w pogodnych shortach. Shortach, które niestety dziś dotykać będą z tematu, który coraz mocniej, coraz bardziej staje się zagrożeniem dla nas, ludzi żyjących tutaj w Polsce, w ramach tego, co nazywamy Eurokołchozem, a ci bardziej uprzejmi jeszcze ciągle Unią Europejską. Materiał, który widzieliście, nagrany został nie tak dawno, bo 5 listopada ubiegłego roku, roku 2024, właśnie w Rotterdamie, to atak na 37-letniego bezdomnego, atak dokonany przy pomocy kawałka wielkiego kamienia, tak naprawdę jakiejś płyty chodnikowej czy fragmentu tymczasowej drogi technicznej, która za tym sklepem się znajdowała. Atak uwieczniony na kamerach, ale także na zdjęciach, bo spójrzcie, jak doskonale widać twarz sprawcy, jak doskonale widać jego ubiór, nawet my sami patrząc na to, no nie w jakości, na jakiej pracuje policja, a po prostu w jakości odbiorcy internetu, jesteśmy w stanie spokojnie po elementach stroju rozpoznać sprawcę. Ten człowiek trafił do mediów, a samo nagranie, dzięki właśnie temu, że zostało opublikowane w mediach, przyczyniło się do tego, aby tego sprawcę, próby morderstwa tego sprawcę, jakoś tam zatrzymać. Samo nagranie zostało oczywiście ocenzurowane jeszcze przez holenderską policję, bo sama scena tego ataku jest bardzo brutalna. Mówimy o ataku na śpiącą, nieświadomą zagrożenia osobę, ataku dokonywanym z całkowicie zimną krwią, z pełnym wyrachowaniem, z pełną skutecznością. Jak widać, nie najlepiej przeprowadzonego, choć oczywiście tutaj żal czy reklamacje co do jakości ataku są tylko formą erystyczną, formą pewnej wypowiedzi, bo ataku, który na szczęście nie zakończył się śmiercią tej ofiary. Jak spojrzycie na tę scenę, widać parę rzeczy bardzo wyraźnie. Po pierwsze widać, że człowiek, który tego ataku dokonuje, jest osobą, która funkcjonowała pewnie przez większość swojego życia w nieco innych rzeczywistości, w nieco innej kulturze, innym otoczeniu niż ludzie, którzy żyją w Europie. Oczywiście osób ciemnoskórych w Europie nie brakuje i to nie tylko na Wyspach Brytyjskich, w Szwecji czy innych rajach dla migrantów, ale przede wszystkim we Francji, w Holandii, Belgii, we wszystkich praktycznie tych krajach, tych ludzi z Afryki jest coraz więcej. Natomiast to, z jaką gracją, z jaką łatwością ów sprawca niesie, nie podtrzymując rękami ten ciężar na swojej głowie, pokazuje, że robi to prawdopodobnie nie po raz pierwszy. Nie wiem jak wy, ale ja pamiętam takie ćwiczenia wykonywane w czasie zajęć z WF-u, kiedy to kładło się na głowie jakiś przedmiot i aby utrzymać jak najlepszą równowagę, aby nauczyć dziecko tego, aby ta równowaga była perfekcyjna, z takim przedmiotem leżącym na głowie kazano nam chodzić gdzieś tam po sali gimnastycznej, gdzieś w ramach zajęć właśnie z rozwoju naszego ciała posługiwaliśmy się tym noszeniem na głowie jako jedną z metod pewnego ćwiczenia. Natomiast w Afryce, niezależnie od tego, w który jej region spojrzymy, ludy tam mieszkające, plemiona tam mieszkające i ludzie tam mieszkający, transport przedmiotów ciężkich i nieporęcznych na głowie uznają za coś zupełnie normalnego i naturalnego. Ja zresztą sam, jak przyszło mi nieść ciężkie 18-calowe koło z mojego samochodu do serwisu wulkanizacyjnego, niosłem je na głowie, bo tak było po prostu najwygodniej i najmniej się człowiek wybrudził. Wystarczyło tylko wyprać czapkę, a że przy okazji koledzy ustrzelili piękne zdjęcie, to mogę się pochwalić, że tą sztukę ja również opanowałem. Oczywiście to tylko żart, może nie na miejscu, jeśli chodzi o analizowanie sytuacji morderstwa, czy w tym wypadku próby morderstwa, ale jest to jeden z elementów, jedna z poszlak, której łapią się policjanci, której łapią się śledczy, kiedy przychodzi do rozpoznania i zidentyfikowania sprawcy. Ktoś, kto tak sprawnie nosi na głowie wyjątkowo niesympatyczny i nieporęczny ciężar, jakim jest kamień, po prostu wielki kawał jakiejś betonowej nawierzchni, to jest prawdopodobnie ktoś, kto do Europy trafił z miejsc, w których tego typu umiejętność jest zupełnie naturalna, zupełnie normalna. Mamy więc podejrzenie, uzasadnione podejrzenie, jak okaże się później, że człowiek ten jest migrantem. Dzięki nagraniom twarzy i zdjęciom podejrzanego, zdjęciom, które zrobiły kamery i aparaty wewnątrz sklepu, te, które zwykle służą do wykrywania kradzieży, do wykrywania jakichś drobnych przestępstw, drobnych wykroczeń, tym razem udało się zidentyfikować człowieka, który tego mordu dokonał, czy tej próby morderstwa dokonał, udało się ustalić jego dane, a co więcej, na kamieniu, którym ta próba morderstwa była przeprowadzona, udało się znaleźć próbki DNA i co bardzo ważne, również na przedmiotach w sklepie próbki DNA potwierdzające, że faktycznie ten sam człowiek dotykał kamienia, co dotykał przedmiotów widocznych na nagraniach z kamer sklepowych. Wszystko to sprawiło, że policji udało się skonkretyzować osobę, połączyć właśnie ślady DNA ze śladami daktyloskopijnymi, połączyć te wszystkie ślady biologiczne, dopasować je do twarzy, do zdjęcia, do postury, czyli wzrostu, ubioru, sposobów, w jaki poruszania danego podejrzanego i w ten sposób przygotować zasilenie, przygotować wsad do poszukiwań w kartotekach policyjnych. Ku zdziwieniu policjantów z Holandii okazało się, że w kartotekach policyjnych są już informacje o innych osobach zaatakowanych przy pomocy ciężkich kamieni, ciężkich kawałów betonu, płyt chodnikowych czy fragmentów nawierzchni z kilku różnych miejsc w Europie. Zaczęło się więc poszukiwanie sprawcy. Kiedy przeszukano bazy policyjne, okazało się, że informacje na temat tego, że takimi właśnie ciężkimi kamieniami, fragmentami betonu czy fragmentami płyt chodnikowych atakowano już kilka innych osób na terenie Europy. Co więcej, nie tylko na terenie Holandii, ale na terenie trzech różnych krajów. Osobą, która została wskazana, jest człowiek, który nazywa się Levi Assaumb, 27-letni obywatel Kamerunu, który dostał się do Europy, choć co do tego, czy tak naprawdę na pewno się nazywa, czy tak naprawdę na pewno pochodzi on z Kamerunu, mamy wątpliwości, bo w dokumentach, które zostały sporządzone na jego nazwisko tu na miejscu w Europie po przybyciu do jednego z obozów dla uchodźców, data jego urodzin, która widnieje w dokumentach, to 1 stycznia. Oczywiście na całym świecie żyje cała masa ludzi, którzy urodzili się 1 stycznia, natomiast bardzo często jest tak, że pytany o datę urodzenia importowany przy pomocy łódek płynących przez Morze Śródziemne cudzoziemiec podaje właśnie 1 stycznia jako datę swoich urodzin, bardzo często po to, aby móc załapać się na przepisy dotyczące młodocianych. Bardzo często datą podawaną jest również 31 grudnia, szczególnie kiedy pacjent wygląda na dużo starszego niż podaje w swojej rubryce z hasłem wiek. To są takie klasyczne zagrania stosowane przez ludzi, którzy dostają się nielegalnie na teren Europy, na teren Zachodu, aby wkręcić się gdzieś w trochę lepszy system socjalny, aby zasłużyć dzięki takiej na przykład zmianie daty urodzenia na jakieś super specjalne traktowanie przy wypłacie należności, przy wypłacie zasiłków czy traktowaniu jako młodociany. W przypadku Lewisa mamy sytuację, co do której pewności nie ma, ale wiemy na pewno, bo jest to ta informacja poszła od francuskiej policji, jest to człowiek, który w swoich dokumentach wpisaną ma datę urodzenia właśnie 1 stycznia. Nie wiemy niestety, od kiedy przebywał na terenie Europy, bo tego typu informacje nie zostały udostępnione dziennikarzom. Nie wiemy, którędy na teren Europy się dostać, czy był jednym z tych, którzy wypływając z wybrzeża Libii czy wybrzeża Tunezji przy pomocy statków finansowanych przez niemieckie NGOsy finansowane z kolei przez rząd Niemiec albo przez różnego rodzaju soroszowe i innej proweniencji fundacje, tak zwane humanitarne, czy to tą drogą, czy po prostu drogą lądową, przez Ceutę, przez Rumunię, Albanię, czy jakkolwiek jeszcze inaczej człowiek ten do Europy się dostał. Wiemy na pewno to, że na terytorium Francji przebywał dłuższy czas, na terytorium Szwajcarii i Holandii bywał tylko okazjonalnie, oczywiście bez kontroli dokumentów, bo korzystał z uprawnień, które ludziom poruszającym się po Europie dają przepisy związane z Schengen. Wiemy tylko tyle, że na początku roku 2024 sąd we francuskim Toulonie wydał mu nakaz opuszczenia terytorium Francji. To jest tak zwane obligation de quitter la territoire, czyli to właśnie nakaz opuszczenia terytorium Republiki Francuskiej. Kłopot jest tylko taki, że człowiek ten po otrzymaniu owego nakazu opuszczenia terenu Francji do Kamerunu nie wyjechał, za to zaczął przemieszczać się nie tylko po swoim kraju, w tym wypadku po Francji, ale również po krajach ościennych, gdzie wszędzie dokonywał podobnych czynów. Jak się okazało, Louis Ensemble to jest człowiek, który jest de facto seryjnym mordercą, który atakuje bezbronnych przechodniów, bezbronnych bezdomnych, bardzo często w sytuacjach, kiedy oni się tego ataku zupełnie nie spodziewając, bardzo często w sytuacji, kiedy ma ogromną przewagę nad tym zaatakowanym człowiekiem, bo atak odbywa się z zaskoczenia, z dużej wysokości albo w czasie, kiedy owa ofiara śpi albo jest pogrążona w jakimś alkoholowym odjeździe. Jeśli popatrzymy na informacje, które policje tych właśnie trzech krajów, Szwajcarii, Francji i Holandii, przygotowały, aby udokumentować działania wykonane przez pana Lewisa, zaczyna się pojawiać obraz, w którym widać, że mamy przynajmniej 6, a może nawet 7 prób zabójstwa, 7 podjętych prób usiłowania zabójstwa osoby bezbronnej. Tych prób podejmowano na terenie właśnie trzech krajów, Francji, Holandii i Szwajcarii, a cały czas to, co wynika ze sposobu, w jaki dana zbrodnia była planowana i wykonana, wychodzi to, że człowiek ten atakował owe osoby, atakował swoje ofiary zawsze z jednym celem, z celem zabicia tej ofiary na miejscu i uniknięcia odpowiedzialności. Szlak jego zbrodni rozpoczął się 25 lipca 1924 roku w Dijon we Francji. To właśnie tam we Francji wydany został ten nakaz opuszczenia kraju na początku roku 1924, ale do lipca, kiedy to po raz pierwszy zaatakował, nic się nie wydarzyło. Człowieka tego nie usunęła z Francji policja, nie usunęły służby graniczne, nie zainteresował się nim Interpol, nie zainteresowały się nim ludzie na wszelkiego rodzaju stacjach kolejowych czy w miejscach, z których on korzystał, podróżując swobodnie po całej praktycznie zachodniej Europie. Wszystko przemieniło się w kłopoty już 25 lipca właśnie w Dijon. To tam uderzona w głowę została pielęgniarka, która wracała z pracy. Na szczęście to uderzenie okazało się niecelne albo zbyt słabe. Efekt jest więc taki, że kobieta miała na tyle szczęścia, że przeżyła, mimo tego, że odniosła bardzo poważne obrażenia głowy, obrażenia karku. Natomiast przez tą nieskuteczność ataku udało się jej zobaczyć twarz sprawcy, zobaczyć sposób, w jaki się ubiera, sposób, w jaki się porusza i dzięki temu w pewnym stopniu przybliżyć policjantom poszukującym sprawcy te informacje na temat tego, jak ten człowiek wygląda, w jaki sposób się zachowuje, czego wyszukiwać, czego wypatrywać, kiedy się go ogląda. Mamy tą sytuację pierwszą, ona zapamiętała, jak ten człowiek wygląda, zapamiętała, co tam mamrotał pod nosem, te wszystkie informacje trafiły do policji, ale po tym ataku z 25 lipca we francuskim Dijon nic się nie dzieje. Sprawca trafia na listę osób poszukiwanych, ale nie jest w żaden sposób zatrzymany ani zablokowany na terenie Francji i chwilę później, bo już na początku października trafia do Szwajcarii. To właśnie tam w Bernie dochodzi do, no znowu, ataku przy pomocy ciężkiego 10-kilogramowego kamienia. Tym razem sprawca się ubezpiecza i zamiast zaatakować ofiarę no, po prostu na odległość swojego ramienia, uderzając ją bezpośrednio w głowę tym 10-kilogramowym kamieniem, wybiera inną metodę. Wybiera sobie wiadukt na Schwarzenburgerstrasse, czy tam na Schwarzenburgstrasse, wybaczcie, i z tego wiaduktu z wysokości ponad 6,5 metra, jeśli odliczyć wzrost ofiary, na łeb 30-letniego Szwajcara zrzuca 10-kilogramowy fragment asfaltu znaleziony gdzieś tam przy ulicy. Uderzenie jest na tyle poważne, że facet pada na miejscu, trafiony bardzo celnie tym razem. Przez ponad 20 minut czeka, aż pojawi się tam jakikolwiek inny przechodzień, który zaczyna mu dopiero pomagać. Przez te prawie 20 minut, leżąc no, w wyniku traumy, w wyniku uderzenia, ale również w wyniku utraty krwi, dochodzi praktycznie do jego śmierci. Na szczęście lekarze są w stanie uratować tego człowieka, tego 30-latka. Facet jest też nie najgorzej wysportowany, jest w niezłej formie. Okazuje się, że nawet ten 10-kilogramowy kamień zrzucony z ponad 6,5 metra nie był w stanie go zabić, był w stanie tylko potwornie go poranić. Ofiara przeżyła. Po tym uderzeniu w głowę, mimo tego 20-minutowego oczekiwania na jakąkolwiek pomoc, ów pan Szwajcar jest w stanie się pozbierać. Co się okazuje? na kamieniu, który uderzył go w głowę, mimo tej właśnie zamieszaniu, mimo śladom, które są wynikiem akcji pomocowej, zostają znowu fragmenty DNA sprawcy. Znowu pojawia się możliwość zebrania próbek przez policję i co ciekawe, po wrzuceniu do baz danych okazuje się, że to ten sam człowiek, który skrzywdził pielęgniarkę w Dijon parę miesięcy wcześniej. Sprawca ucieka ze Szwajcarii i już 2 tygodnie później, 23 października, atakuje znowu. Tym razem są to przedmieścia Paryża, miejscowość Évry, czy dzielnica Évry, bo tu nie jestem aż takim specjalistą od przedmieść Paryża. Zwykle starałem się ich unikać jako miejsc mało ciekawych i mało bezpiecznych podczas moich podróży służbowych do Francji. Jeśli chodzi o ten atak, mamy sytuację bardzo, bardzo podobną do tego, co już widzieliście na filmie. Śpiącego przed dworcem bezdomnego atakuje właśnie wysoki, ciemnoskóry typ, atakuje go betonowym bloczkiem znalezionym gdzieś przy jakimś płocie, przy jakichś balustradach, w miejscu, w którym ten bloczek służył do obciążenia kawałka konstrukcji. DNA znalezione na samym bloczku potwierdza, że mamy tego samego dokładnie sprawcę. Ofiara przeżyła, choć znów z bardzo ciężkimi obrażeniami, a tym razem jest to bezdomny, jest to człowiek, który nie miał żadnej pomocy. Na szczęście zaczyna jęczeć, pojawiają się ludzie, którzy znają go jako właśnie bezdomnego, który w tej okolicy, w okolicy dworca przebywa od dłuższego czasu. Jest on więc traktowany jako ktoś no, niemalże znany, udzielana mu zostaje pomoc. Facet jest w stanie wyjść z tych ran, choć znowu mamy bardzo, bardzo poważnie poranionego człowieka. Kolejny tydzień i kolejny atak, tym razem przeskok z Paryża do Strasburga. To jest ta druga stolica Unii Europejskiej, miasto na granicy Niemiec i Francji, miasto, w którym mieści się słynna wieża Babel, budynek, który nie przez przypadek jest siedzibą tą zapasową oprócz Brukseli, siedzibą zamienną urzędników Rady Europejskiej i w ogóle Komisji Europejskiej. Miejsce, w którym teoretycznie powinno być super bezpiecznie, tymczasem to właśnie tutaj 60-letni bezdomny zostaje znowu zaatakowany betonowym bloczkiem. Znów mamy nagrania z kamer, znów można potwierdzić twarz, można potwierdzić rysopis samego sprawcy, znowu są próbki DNA i okazuje się, że to znowu ten sam człowiek. Kolejne 2 tygodnie i Lyon. 10 listopada, tym razem dużo bardziej skutecznie, dużo bardziej paskudnie dochodzi do pierwszego skutecznego morderstwa. Betonowym blokiem zabity zostaje dokładnie w takich samych okolicznościach, pochodzący z Mołdawii 39-letni bezdomny o imieniu Emil, nazwiska niestety nie znamy, nie podała go francuska policja. Emil zostaje uderzony właśnie betonem w głowę, tym razem na tyle skutecznie, że następuje śmierć na miejscu. Również na tym bloczku betonowym pojawiają się ślady DNA i to DNA prowadzi do właśnie owego sprawcy. Co jest ciekawe, kiedy francuska, szwajcarska i holenderska policja przeszukuje bazy policyjne, okazuje się, że gdzieś tam daleko w historii, 4 lata wcześniej, bo jeszcze w roku 2020 w lecie, doszło do bardzo podobnego morderstwa, 80-letniego bezdomnego, który został zamordowany właśnie w lecie roku 2020 w Colmar. To jest miejscowość położona bardzo niedaleko Strasburga, dlatego tym łatwiej było połączyć te dwa fakty, tym łatwiej było połączyć te dwie zbrodnie. Ślady DNA są bezdyskusyjne, wskazują, że to właśnie ów sprawca był winny tej zbrodni sprzed 5, czy w tym wypadku 4 lat. Tam dochodzi do ciężkich obrażeń, w wyniku tych obrażeń ów 80-letni bezdomny umiera. Nie mamy więc wątpliwości, że celem tego ataku było po prostu zabicie człowieka. Na szczęście ów sprawca zostaje aresztowany już 2 dni później, 12 listopada roku 2024 w Toulonie, w sytuacji, w której podczas jazdy pociągiem, który jechał od Marsylii na północ Francji, zaczął obmacywać, a później pobił kobietę, która broniła się przed próbą gwałtu. Tą awanturę, tą bijatykę z pasażerką pociągu zaobserwowali inni pasażerowie, poinformowali policję. Pociąg został zatrzymany, a sam Lewisy Ensemble dostał, czy usłyszał zarzuty morderstw, przynajmniej jednego na ten moment udowodnionego na podstawie śladów DNA, sprawa drugiego jeszcze się toczy, oraz zarzut usiłowania zabójstwa w pozostałych 6 przypadkach. Mamy do czynienia z sytuacją, w której człowiek zidentyfikowany wiele lat wcześniej jako nielegalny migrant, człowiek, któremu przyznano pewien status osoby niechcianej, mimo tego, że na początku roku 2024 mimo tego, że dostał wtedy status i nakaz opuszczenia terytorium Francji, ma sobie ten zakaz za nic i pół roku później dokonuje całej serii morderstw na terenie praktycznie całej zachodniej Europy. Omija tylko Niemcy, nie wiedzieć czemu. Ten człowiek jest częścią historii, która jest wstrząsająca na bardzo wielu poziomach, ale ja nie ukrywam, że dla mnie najbardziej wstrząsający, szczególnie ważny jest jeden z nich. Ofiary tego człowieka, ofiary tego migranta, czy w tym wypadku imigranta, były ludźmi, którzy nie musieli zginąć, którzy nie musieli zostać ciężko poranieni, którzy nie musieli walczyć o życie. Mówimy o sytuacji, w której ów człowiek był już w rękach urzędników europejskich, czy to byli urzędnicy związani z samą migracją, czy to byli urzędnicy związani ze sprawami policyjnymi, czy ze sprawami granicznymi. Dla mnie, człowieka, który patrzy na to zdroworozsądkowo i na poziomie zero-jedynkowej logiki, nie ma to znaczenia. Był to sprawca, był człowiekiem, który stał już przed europejskim urzędnikiem. I mimo to, że podjęta została decyzja, że człowiek ten jest na terenie Francji niepożądany, to urzędnicy mieli go w nosie. Mieli go kompletnie w nosie. To, co stanie się z nim po wydaniu tego, no, w tym momencie nakazu opuszczenia terytorium Francji, całkowicie olali francuscy urzędnicy biurokratyczni, policyjni czy związani ze służbami granicznymi. Ten człowiek dokonał 6 przestępstw, przestępstw najcięższego kalibru. Przestępstw związanych z próbami morderstwa i skutecznie wykonanymi morderstwami już po tym, jak został postawiony przed urzędnikami Europejskiego Wymiaru Sprawiedliwości i został na niego nałożony administracyjny nakaz opuszczenia Francji. Ale to jest ważna rzecz. Dobrze słyszeliście. Nakaz opuszczenia Francji, bo to we Francji w Dijon ten nakaz został wydany. Francji, a nie Unii Europejskiej. Francji, a nie Europy. Francji, a nie całego bloku państw, które dziś nie mają między sobą skutecznych granic. Jeżeli się takie rzeczy dzieją w miastach tak bogatych i tak bezpiecznych teoretycznie jak Strasburg, gdzie siedzi przecież ogromna liczba europejskich urzędników, jak wiemy, urzędnicy zawsze swoje tyłki zabezpieczają najlepiej jak potrafią. Mamy więc do czynienia z miejscem, w którym jest na pewno ogromna ilość policjantów, ogromna ilość ochroniarzy, służb prywatnych, służb państwowych, służb unijnych itd., itd. Jeżeli takie rzeczy są możliwe w Strasburgu, w jednym z tych centrów Europy, jeśli chodzi o wierchowkę zarządzania tym kontynentem, to co dzieje się z takimi zawodnikami, gdy wpadną ręce prokuratury czy policji w krajach innych niż Francja, w miejscach trochę bardziej odległych od tych wielkich ośrodków niż Kolmar, niż Strasburg, niż Paryż, czy Lyon, czy Dijon. Przecież ci ludzie po schwytaniu przez policję, po zatrzymaniu na granicy, zostają doprowadzeni przez urzędników, przez pograniczników albo przez policjantów przed sąd, a po wyroku, no właśnie, po wyroku ludzie ci są wypuszczani ze świstkiem papieru, które nakazuje im samym za własne pieniądze, we własnych zakresie i na własną rękę opuszczenia terytorium kraju, który taki nakaz wyjazdu czy wyrok wyjazdu wyda. Ci ludzie nie zostają osadzeni w areszcie, nie zostają osadzeni w obozie deportacyjnym, w obozie, w którym mogliby zostać skomasowani w jakąś większą grupę i jako większa grupa wywiezieni do kraju, z którego pochodzą. Tymi ludźmi nikt się nie interesuje. Ja mógłbym wam tutaj przytoczyć jeszcze przynajmniej 2 historie, o których wiem, że dokładnie podobną ścieżkę przeszli sprawcy, akurat jeden z Niemiec, jeden z Danii. Ludzie również skazani za jakieś tam niewielkie wykroczenia, ludzie, co do których również nie było wątpliwości, że są osobami bardzo brutalnymi, osobami, które myślą zupełnie inaczej, niż nakazuje europejski standard zachowania, a mimo wszystko osoby te zostały na terytorium krajów, które wydały nakazy wyjazdu, i dokonywały tam przestępstw albo dokonywały tam dalszych wykroczeń, całkowicie ignorując jakiś pieprzony świstek papieru wydany przez jakiegoś europejskiego opasłego urzędasa. Ten jeden bandyta skutecznie zaatakował 6 osób w 3 krajach, a jeśli potwierdzą się informacje o tym pierwszym morderstwie z roku 2020 z Kolmar, może okazać się, że nie 6, a 7 osób również w tych 3 krajach. Jeżeli próbki DNA potwierdzą to, mamy do czynienia z człowiekiem, który dokonał 2 morderstw i pięciu następnych rozbojów, czy tam pięciu następnych ataków z ciężkimi obrażeniami, a mimo to był w stanie funkcjonować, był w stanie jeździć po praktycznie całej zachodniej Europie, przemieszczać się z miejsca na miejsce, mimo tego, że zdjęcie, jego wygląd, jego DNA, jego cechy fizyczne były znane. Ja tutaj przy tej okazji chciałbym zadać wam, sobie, Bogu, światu, politykom, diabli wiedzą komu, zadać kilka pytań. Takich pytań, na które to wy sami powinniście sobie odpowiedzieć, a zaraz później te same pytania skierować do ludzi, których na przykład chcecie wybrać na stanowisko prezydenta, ludzi, co do których myślicie, że będą dobrą ekipą do następnego Sejmu, czy dobrą ekipą do waszego lokalnego samorządu na poziomie miasta, gminy, powiatu, jakiegokolwiek poziomu, na którym my, zwykli ludzie, możemy głosować, albo którym my możemy pomóc w jakiejś kampanii albo promocji ich celów. I tych pytań jest 7. I proszę, zastanówcie się, jak wy sami byście na nie odpowiedzieli. Pierwsze pytanie to, ile warte jest nasze życie? Życie legalnych obywateli tej ponoć zjednoczonej wspólnoty europejskiej. Życie ludzi, których najwyraźniej w nosie ma jakiś urzędas, który wypuszcza na wolność osobę, której wydał nakaz opuszczenia swojego kraju. Po drugie, ile warta jest policja? Ta mundurowa, ta tajniacka, a nawet te służby policyjne, służby wywiadowcze związane z utrzymaniem bezpieczeństwa wewnątrz kraju, służby graniczne itd., itd. Te wszystkie służby mundurowe i niemundurowe najróżniejszych szczebli. Jeżeli taki gość z wydanym nakazem opuszczenia w terytorium Francji swobodnie podróżuje po Europie, co więcej, przekracza granicę między Unią Europejską i Szwajcarią, później znowu między Szwajcarią i Unią Europejską, wjeżdża, wyjeżdża z Francji, wyjeżdża sobie i wyjeżdża z Holandii, przemieszcza się korzystając z tych wszystkich luksusów, jakie daje nam tak lubiana przez Polaków podpisana porozumienie z Schengen. Ile warta jest ta policja, jeżeli taki człowiek jest na tyle nieprofesjonalny, że daje się nagrać na kamery monitoringu, daje sobie zrobić zdjęcia przez różnego rodzaju systemy bezpieczeństwa, które znajdują się przy miejscach, w których dokonuje zbrodni, a mimo tego przemieszcza się po krajach, po miejscach, w których są tysiące kamer monitoringu, tysiące systemów zabezpieczających, jak widać, nieskutecznych na bandytów, a bardzo skutecznych do tego, żeby nam wystawić mandat, żeby nas zmusić do jakiegoś usłużnego, posłusznego zachowania wobec władz naszego kraju. Ile warte są przepisy? To już pytanie trzecie, które bez myślenia, bez jakiejkolwiek refleksji, bez jakiegokolwiek przemyślenia stosują biurokraci unijni, nie myśląc o cenie, jaką nam, zwykłym ludziom, przyjdzie zapłacić za ich błędy lub za ich niedopatrzenie. Czy ci ludzie w ogóle analizują te przepisy? Czy pochylają się nad nimi po roku, dwóch, pięciu od ich uchwalenia? Czy sprawdzają sens zapisów, które zostały ustalone, które zostały wpisane do prawa kilkanaście lat wcześniej? Pytanie kolejne. Ile takich bandytów, takich samych jak pan Louis, przemieszcza się w tej chwili po Europie, korzystając właśnie z umowy w Schengen, korzystając z granic otwartych na oścież? Pamiętajmy, my Polacy, że nawet wyjście z terytorium Niemiec do Polski jest w tej chwili cały czas otwarte. Jeśli wy z Polski będziecie chcieli się dostać do Niemiec, zostaniecie skontrolowani na granicy. Znam to, bo w zeszłym tygodniu tą granicę pokonywałem. Ale jeśli będziecie chcieli w swoim samochodzie przewieźć dwóch, trzech czy czterech inżynierów i lekarzy z Niemiec do Polski, nikt nawet nie zainteresuje się tym, że jedziecie. Nikt nie zainteresuje się, kto siedzi w waszym aucie, kogo macie na pokładzie, czy macie ze sobą bombę atomową, czy środkę Marysię. Granice Polski, jeśli chodzi o tą dzielącą Polskę od Niemiec, Polskę od reszty obszaru Schengen, obszaru, na którym w tej chwili znajdują się miliony ludzi, takich jak ten facet, który zabijał płytami chodnikowymi, ludzi importowanych z Afryki, importowanych z Ameryki Południowej, a przede wszystkim z Azji, z tych krajów, które są mega niekompatybilne z nami, ludzi, którzy noszą na głowie nie tylko uszkodzone koło, ale właśnie kamienie i Bóg wie co jeszcze innego. Ludzi, którzy doskonale posługują się nożem, doskonale posługują się siekierą, tasakiem, maczetą, czy bronią palną, karabinami kałasznikowa, czy jakąkolwiek inną bronią, z których na co dzień korzysta się w krajach afrykańskich, które zawsze były mocno obsadzone lokalnymi konfliktami. Ilu takich bandytów przemieszcza się swobodnie po Europie? Ilu z nich może przejść z terenu Francji, Danii, Szwecji, a Wielkiej Brytanii, czy choćby Niemiec, do Polski, bo polska władza nie blokuje naszej granicy w tę stronę, w stronę zagrożenia, które dla Polaków się pojawia. Pytanie kolejne. Ilu z nich dotrze do Polski, uciekając tak jak tamten człowiek, na przykład przed policją francuską, holenderską, szwajcarską, niemiecką czy jakąkolwiek inną? Mieliśmy ostatnio, dosłownie w zeszłym tygodniu, sytuację, kiedy przy granicy niemieckiej zatrzymany został poszukiwany listem gończym obywatel Nigerii, który zasuwał po autostradzie rowerem. Zatrzymano go tylko dlatego, że ów człowiek z głębokiej Afryki nie rozumiał, że rowerem nie jeździ się po autostradzie. Gdyby było ciepło, gdyby było to na drodze polnej albo na jakiejś drodze bocznej, nikt nawet nie zająknąłby się, nikt nawet nie zastanowiłby się, dlaczego jakiś mocno opalony turysta, lekarz albo inżynier z głębokiej Afryki jedzie sobie rowerem w kierunku polskiej granicy. Tutaj po prostu różnice kulturowe między ludami Afryki a ludami Europy nie pokazały temu facetowi, że po autostradzie nie jeździ się rowerem. Gdyby nie nieznajomość lokalnych warunków, istniałaby spora szansa, że człowiek ten przejechałby sobie spokojnie na polską stronę, uciekając przed policją niemiecką. Pytanie kolejne, skoro już zadaliśmy sobie, ilu z nich przemieszcza się po Europie, ilu z nich kieruje się w stronę Polski, to moje pytanie, ilu już jest tu, na miejscu w Polsce, między nami takich ludzi jak ten, którego widzieliście na filmie. A jeszcze co ważniejsze i ostatnie na tej liście moich pytań, ilu z nich trafiło tu nieprzypadkowo? Ilu z nich zostało tutaj przywiezionych przez ostatnie kilka miesięcy, od momentu, kiedy Herr Tusk objął władzę w Polsce, funkcjonując jak zawsze według swoich własnych słów w interesie für Deutschland? Ilu z nich nieprzypadkowo, po starannej selekcji dokonanej przez niemieckie służby pograniczne czy niemieckie służby policyjne, zostało do Polski deportowanych jako ten tak zwany element niepotrzebny, element nieprzydatny, element stanowiący zagrożenie dla niemieckich mieszkańców, dla ludzi, którzy tam w Niemczech głosowali przed chwilą w wyborach i za chwilę będą stawali znowu przed sytuacją formowania się nowego rządu. Ilu takich ludzi z kartoteką policyjną, z podejrzeniami, ze śladami DNA w bazach policyjnych, w bazach służb jest już dzisiaj w Polsce? Ilu z nich zostało przerzuconych przez granicę przy pomocy zwykłych radiowozów niemieckiej policji? To nie jest przypadek. Ten transport ludzi obcych nam kulturowo z Niemiec do Polski bez żadnej weryfikacji przez polskie służby graniczne, przez polską policję będzie musiał skończyć się tym, że tacy jak on, tacy jak ten zabójca pojawią się wśród nas. Ostatnie pytanie, choć wybaczcie, bo obiecałem wam, że to ostatnie miało być przed chwilą. Ostatnie pytanie brzmi, co ty zrobisz, ty i ta pani tam z tyłu również, gdy takich ludzi codziennie do Polski trafiać będzie prosto z Niemiec, prosto z Danii, Hiszpanii, Holandii, Francji czy jakiegokolwiek innego miejsca w tej pięknej, otwartej, współpracującej w kwestiach migracyjnych Europie, trafiać będą do Polski dziesiątki albo setki. 49 ośrodków nazywanych centrami integracji cudzoziemców, wiele z nich w małych miejscowościach, wiele z nich mających oddziały wyrzucone gdzieś do małych wioseczek, gdzie ilość cudzoziemców za chwilę będzie porównywalna z liczbą ludzi, którzy tam mieszkają, z liczbą Polaków, którzy tam mieszkają. Co zrobisz, gdy ci ludzie będą tutaj normą, gdy będą codziennością nie tylko w wielkich miastach, ale tak jak i tu, w małych miejscowościach, których atakować będą nie tylko bezbronnych, bezdomnych, ale może ciebie, twoje dziecko, twoją córkę, matkę, siostrę czy ojca. Z tymi pytaniami was zostawiam. Zostawiam was celowo i raz jeszcze celowo puszczę wam ten film, żebyśmy my sami, naprawdę my sami, zastanawiali się nad tym, co dzieje się w tej chwili, bez żadnego protestu ze strony Polaków. Spójrzcie do archiwum Pogodnych Shortów, spójrzcie na całą serię Migracja. Jest tam masa filmów i bardzo wiele z tej serii Migracja, filmów, które pokazują, że to nie jest przypadek. Są tam filmy, w których pokazuję wam jasno, komu się to opłaca, kto czerpie z tego własną władzę albo własne pieniądze, kto takim działaniem doprowadza do chaosu w kraju, który chce osłabić, zniszczyć, a może przejąć. Kraju, który ma być tak zdezorientowany, ma być tak rozpieprzony, ma być tak ogarnięty chaosem, żeby jego naród, który zawsze był patriotyczny i bardzo butny, bardzo dumny ze swojej niepodległości, ze swojej niezależności, aby ten naród sam powiedział, zróbcie nam tu w końcu ten europejski rząd, bo te nasze patałachy z PiS-u, PO, PSL-u czy innych partii nie potrafią zapewnić nam bezpieczeństwa. Przykre te pytania. Ja przepraszam Was, że muszę je zadawać, ale jeśli nie będziemy ich zadawali w oparciu o taki właśnie materiał filmowy, w oparciu o taką historię ze szczegółami wykazaną nam przez policję krajów zachodniej Europy, to wielu Polaków w ogóle się nie obudzi. Wielu Polaków w ogóle nie zrozumie, że to, co idzie do nas w tej chwili wielkimi krokami, to jest zagrożenie absolutnie przerażające, absolutnie z najwyższej półki tych zagrożeń, jakie mogą nas czekać w ciągu najbliższych dekad. Jeśli ci ludzie się tu pojawią, jeśli granica polska nie zacznie działać w dwie strony, tak jak dzisiaj działa na korzyść Niemiec, będziemy skazani na takich gości, będziemy skazani na takie ataki. Może niekoniecznie wymierzone w bezdomnych, może niestety wymierzone w nas. Pamiętajcie, w Szwajcarii w łeb kamieniem z wiaduktu z 6,5 metra dostał 30-letni Szwajcar, który nie był żulem, który nie był bezdomnym, który nie był ćpunem, narkomanem, pijakiem czy jakimś innym wyrzutkiem społecznym. Zwykły, wysportowany, sensowny, normalnie funkcjonujący 30-latek, który miał pecha, bo w tym konkretnym momencie, w tym konkretnym czasie znalazł się pod tym konkretnym wiaduktem, na górze którego czekał wariat z czarnej Afryki, który przypieprzył mu w głowę 10-kilogramowym kawałem betonu. Obyśmy to nie byli my. Oby to nikt z waszej, mojej, ani rodziny innych Polaków nie musiał się zbierać przez 20 minut z chodnika z rozbitą głową, uszkodzonym rdzeniem kręgowym i ranami, które prawie przeprowadziły go na tamtą stronę. Dziękuję Wam za uwagę. Zostawiam Was z pytaniami. Dziękuję za każdą postawioną kawę, za każdą wpłatę, za każde polecenie mojego kanału i przede wszystkim za każdą subskrypcję. Za to, że mimo niewesołych treści nadal macie odwagę, chęć i wytrwałość, aby tu siedzieć i przez 30 minut rozmawiać o niewesołych sprawach, zamiast radośnie oglądać sobie zdjęcia piesków, kotków na Facebooku albo budować farmy w wirtualnym świecie. W imieniu całej ekipy Pogodnych Shortów, która powiększyła się ostatnio o jednego pomocnika, bardzo, bardzo serdecznie Wam dziękuję. Radek Pogoda i do następnego razu. Cześć.